Korona z berylów, ciąg dalszy. Tymczasem cały dom był już na nogach, obudzony moim nieprzytomnym krzykiem, mówił bankier Alexander Holder. Mary pierwsza wpadła do pokoju, ujrzawszy twarz Artura i koronę, domyśliła się wszystkiego. Krzyknęła i upadła zemdlona. Posłałem po policję i bez namysłu powierzyłem jej całą sprawę. Kiedy inspektor i konstable wchodzili do domu, Artur z ponurą miną i skrzyżowanymi na piersiach rękoma zapytał mnie, czy naprawdę oskarżam go o kradzież. Powiedziałem mu, że sprawa nabrała publicznego charakteru, gdyż korona jest majątkiem narodowym. Zdecydowałem się, że tu musi wkroczyć prawo. Przynajmniej nie pozwól aresztować mnie od razu. Dla nas obu będzie lepiej, jeśli na 5 minut wyjdę z domu. Żeby uciec albo ukryć zrabowane klejnoty? Powiedziałem i widząc całą grozę sytuacji, błagałem go, by pamiętał nie tylko o moim honorze, ale i o honorze osoby znacznie wyżej postawionej. Mówiłem, że swoim uporem spowoduje skandal, który wywoła ogólne oburzenie i wstrząśnie opinią publiczną. Można będzie tego uniknąć, jeśli się przyzna, gdzie podział brakujące kamienie. Chyba zdajesz sobie sprawę, ciągnąłem, że przyłapano cię na gorącym uczynku i przyznanie do winy już ci nic nie zaszkodzi. Jeżeli postarasz się naprawić swój czyn i powiesz, gdzie są kamienie, przebaczę ci i zapomnę o wszystkim. Przebacz tym, którzy tego potrzebują, powiedział i odwrócił się ode mnie z ironicznym uśmiechem. Zdałem sobie sprawę, że się zaciął i nie przełamie jego uporu. Nie było innej rady. Wezwałem inspektora i kazałem aresztować Artura. Zaraz go zrewidowano, przeszukano jego pokój i cały dom. Wszystkie miejsca, gdzie mógł ukryć klejnoty. Nic jednak nie znaleziono, a nieszczęsny chłopiec mimo perswazji i gruźb milczał jak zaklęty. Rano zabrano go do więzienia, a ja, załatwiwszy formalności na policji, co tchu przybiegłem tutaj i błagam, żeby pan zrobił, co pan może, by odnaleźć kosztowności. Policja otwarcie mówi, że jest bezsilna. Ja pokryję wszystkie koszty. Już wyznaczyłem nagrodę 1000 funtów. Boże, Boże, co robić? Jednej nocy straciłem honor, bezcenny klejnot i syna. Och, co robić? Obiema rękami chwycił się za głowę i począł się chwiać całym ciałem w lewo i w prawo, jak dziecko w nieutulonym bólu. Sherlock Holmes rozmyślał przez parę minut ze zmarszczonym czołem i wzrokiem utkwionym w ogniu. — Czy dużo osób przyjmuje pan w domu? — zapytał.
— Nikogo, prócz mego wspólnika z rodziną i czasem przyjaciół Artura. Ostatnio często odwiedzał nas Sir George Burnwell i nikt poza tym.
A państwo dużo bywacie?
Artur tak. Mary i ja przesiadujemy w domu, nie jesteśmy towarzyscy.
To niezwykłe u młodej dziewczyny. Ma spokojne usposobienie i nie jest już taka młoda. Skończyła 24 lata.
Ta afera, jak pan mówił, bardzo nią wstrząsnęła.
Okropnie. Więcej nawet niż mną. Oboje wierzycie w winę Artura?
Jakże możemy nie wierzyć, kiedy na własne oczy widziałem go z koroną w ręku?
Nie uważam tego za dowód. A czy reszta korony jest uszkodzona?
Tak, powyginana.
Czy nie sądzi pan, że syn próbował ją wyprostować?
Niech Bóg panu nagrodzi pańskie dobre serce. Chce pan jak najlepiej dla mnie i dla syna, ale szkoda trudu. Po co w ogóle wchodził do pokoju? A jeżeli nie zrobił nic złego, czemu milczy?
No tak, lecz jeżeli jest winien, czemu nie wymyślił jakiegoś usprawiedliwienia? To milczenie można sobie dwojako tłumaczyć. Dużo w tym niejasności. A cóż policja mówi o tym szmerze, który pana zbudził?
Przypuszcza, że to Artur zamknął drzwi swej sypialni.
Zadziwiające. Przestępca, który tak trzaska drzwiami, że budzi śpiących. No a co mówią o zniknięciu kosztowności?
Ciągle opukują podłogę i przeszukują meble.
Szukali też poza domem?
Tak, bardzo energicznie. Przetrząsnęli cały ogród.